Państwo, czyli moje i Uli, dzieli się na dwie epoki. Przed MBTI i po MBTI. Może niektórzy z Was przypominają sobie te warsztaty, które mieliśmy odnośnie typów osobowości z Melą i Krzysztofem Pawłusiów. No i wtedy Ula i ja, i też wiem, że niektórzy inni też, dowiedzieliśmy się, że jesteśmy dziwni, nie przepraszam, że jesteśmy inni, że jesteśmy inni. Jesteśmy inni to w różnych dziedzinach naszego życia, naszego zachowania i myślenia. W tej samej sytuacji to, co dla mnie może być bardzo ważne, dla Uli nie jest, a to, co w innej sytuacji dla niej jest bardzo ważne, dla mnie w ogóle nie jest ważne albo wartościowe. Na przykład, kiedy coś robimy razem, szczególnie jeśli wcześniej się do tego przygotowaliśmy, to dla Uli jest ważne, abyśmy postępowali zgodnie z planem, bo się przygotowaliśmy i to mamy zrobione. Natomiast dla mnie jest najważniejsze, żeby efekt końcowy był najlepszy. Jeśli ja w ostatniej chwili zauważę, że przyjdzie mi do głowy jakaś myśl, że można zrobić to całkiem inaczej, to ja rzucam wszystkie plany i robię to inaczej, bo wiem, że jestem przekonany, że efekt końcowy będzie lepszy. Ula tego w ogóle nie rozumie, bo po co wtedy były te wszystkie wcześniejsze przygotowania, jeśli tego nie robimy później? Już domyślacie się chyba, że od czasu do czasu doprowadza nas to do delikatnych wymian zdań, podczas których zaznaczamy sobie w całej miłości i łagodności, że mamy tutaj inny punkt widzenia i z rozwagą debatujemy, czy nie dałoby się zrobić to jednak inaczej. Okej, dobra, kłócimy się. I kłótnia nie wynika z tego, że się nie lubimy, ale wynika z tego, że mamy całkiem inny, odmienny punkt widzenia w jakiejś sferze naszego życia. Że całkiem inaczej patrzymy się na świat i co za tym idzie, mamy inne wartości sprzeczne czasami i oczywiście inne zachowania. Kiedy to się dzieje między mężem i żoną podczas wyprawy do dziadków albo na basen z dziećmi, no to jest gdzieś na skali między lekko irytującej albo lekko zabawne. Ale jeśli to już nie dotyczy nas indywidualnych osób, ale grupy osób, całe grupy społeczne albo też różnice światopoglądowe, to już i te różnice światopoglądowe nie dotyczą podejścia do planowania lub spontaniczności, a raczej najważniejszych wartości, to szybko te różnice przestają być zabawne i stają się po prostu niebezpieczne. Lud Boży w historii Kościoła, jak i za czasów też Starego i Nowego Testamentu, regularnie przechodzi przez takie czasy, kiedy ich wartości, ich światopogląd, czyli inaczej mówiąc ich wiara, stała w sprzeczności do ludzi lub narodów, pośród których mieszkali. Jako grupa Youngstars omawiamy akurat historię Daniela. Kiedy zacząłem czytać trzeci rozdział Księgi Daniela, zatrzymałem się nad tym tekstem i nie umiałem nie zauważyć, jak wiele ma nam dzisiaj do powiedzenia. Ale pozwólcie, że bez dalszego wstępu zanurkujemy w historii zapisanej w Księdze Daniela w trzecim rozdziale. Trzeci rozdział Księgi Daniela. Król Nebukadnezar zbudował posąg ze złota. Mierzył on 60 łokci wysokości, czyli jakieś 30 metrów, i 6 łokci szerokości. Ustawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie król Nebukadnezar rozesłał posłów. Mieli zgromadzić satrapów, namiestników, zarządców, doradców, skarbników, sędziów, urzędników i wszystkich rządców prowincji. Władca zażyczył sobie, aby przybili na poświęcenie wzniesionego przez niego posągu. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy rządcy prowincji, by uczestniczyć w poświęceniu posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. I stanęli przed tym wzniesionym przez niego posągiem. Wówczas wystąpił herold. Zawołał z całą mocą. Rozkazuję się wam, ludy, narody i języki. Gdy tylko usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, padnijcie i złóżcie pokłon złotemu posągowi, który wniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie złoży pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. Dlatego w chwili, gdy cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, ludy, narody i języki upadły i złożyły pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Wtedy, w związku z tym rozkazem króla, zjawili się u niego pewni Chaldejczycy i złośliwie oskarżyli Żydów. Zwrócili się do króla Nebukadnezara w te słowa. Król, żyj na wieki. Ty, o królu, wydałeś rozkaz, że każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, ma paść i oddać pokłon złotemu posągowi. Ostrzegłeś też, że kto nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca. Otóż są tu pewni Żydzi, którym powierzyłeś w zarząd prowincję babilońską, Szadrach, Meszach i Abednego, którzy nie podporządkowują się, o królu, twojemu rozkazowi, nie czczą twoich bogów i nie składają pokłonu wzniesionemu przez ciebie złotemu posągowi. Nebukadnesar w złości i oburzeniu rozkazał sprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Stanowiono ich zatem przed królem. A Nebukadnesar zapytał, czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk krogów, letu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca. I który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Szadrach, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i swojej ręki, o królu, to on nas wyrwie. A jeśli nie, jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadomo, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który zniosłeś, pokłonu nie oddamy. Nebukadnezarze wezwał gniew na Szadraka, Meszaka i Abednego. Jego twarz wykrzywił grymas złości. Rozpalić piec 7 razy mocniej niż zwykle rozkazał. Przywołał też najsilniejszych żołnierzy swojej gwardii. Rozkazał im związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich prosto do ognia. Mężczyzn związano, jak stali, w płaszczach, spodniach, czapkach, szatach i tak wrzucono ich do rozpalonego pieca. Ale ponieważ rozkaz króla był tak surowy, a piec tak rozpalony, płomień zabił żołnierzy, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. Ci trzej mężowie natychmiast, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli do wnętrza pieca związani w sam środek rozszalałych płomieni. Wtem król Nebukadnesar zaniepokoił się. Wstał gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wróciliśmy, królu, odpowiedzieli. A król na to, to dlaczego ja widzę 4 mężczyzn? Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni bez szkody, a wygląd 4 przypomina anioła. Nebukadnesar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca. Zawołał, Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie, podejdźcie tutaj. I wtedy Szadrak, Meszak i Abednego wyszli spośród płomieni. Wokół nich stłoczyli się satrapowie, namiętnicy, zarządcy i doradcy króla. Byli zdziwieni, widząc tych mężczyzn. Oto ogień nie tknął ich ciało, nie osmalił im włosa na głowie. Ich płaszcze nie były zmieszczone i nawet ich nie przeniknął swąd ognia. Nebukadnesar powiedział, błogosławiony niech będzie ich Bóg, Bóg Szadracha, Meszaka i Abednego. On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Chronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swe ciała, niż uczcić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. Dlatego wydaje rozkaz, że każdy z jakiegokolwiek byłby ludu, narodu lub języka, kto zbluźniłby przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abednego, ma być poćwiartowany, a jego dom zamieniony w kupę śmieci. Bo nie ma innego Boga, który mógłby uratować w taki sposób jak ten. Przyznaję się, że bardzo lubię tę historię w księdze Daniela. W tej historii widzimy tutaj króla Nebukadnesara, który był prawdopodobnie, jest tutaj dokładnie zapisany, na początku swojego panowania. On zwołuje wszystkich wysokich urzędników z całego kraju, aby wzięli udział w poświęceniu złotego posągu. Patrząc się na wymiary, dosyć wysoki i szczupły, był to prawdopodobnie pozłocony obelisk z obrazem Marduka, bardzo prawdopodobnie, bo to był bóg, patron Babilonu. Biorąc pod uwagę, jak wiele różnych narodów i plemion, każdy ze swoimi bogami mieszkało w terenach podbitych przez Nebukadnesara, jego taty Nabopolassara, nie jest to zbytnio dziwiające. Podobnie jak Asyryjczycy wcześniej, taki Nebukadnesar teraz próbuje zjednoczyć wszystkie narody pod jednym bogiem. Oczywiście to nie znaczy, że oni nie mogli już uznawać swoich bogów, których mieli do tej pory, ale chodzi o to, żeby ten jeden bóg Marduk był jednoczącym elementem wszystkich mieszkańców Babilonu. A król Nebukadnesar, który był jednocześnie najwyższym kapłanem, ustanowił jednego boga spośród wielu, jako tego jednego uniwersalnego dla wszystkich, pośrednił też swoje stanowisko jako najwyższego władcy w całym imperium. On nie tylko ustanawia prawo administracyjne, on nie tylko ustanawia, ile podatków ktoś ma płacić, on nawet ustanawia, którego boga wszyscy muszą uwielbiać. On jest władcą absolutnym. Już łatwo się domyśleć, że dla uprowadzonych Izraelitów natychmiast pojawia się problem. O ile chcą być lojalni wobec króla, któremu służą i służą mu dobrze do tej pory, o tyle rozkaz króla jest dla nich niewykonalny. Drugie przekazanie dekalogu wyraźnie zabrania kłaniania się przed jakimkolwiek obrazkiem jakiegokolwiek boga czy bożka. A pierwsze przykazanie zabrania im uznawania jakiegokolwiek Boga poza Bogiem Izraela. Nie wiem, czy oni już w drodze do Dura, do równiny Dura, już dokładnie wiedzieli, co ich czeka, czy nie do końca znali temat spotkania, czy może dokładnie w chwili, kiedy Herold ogłosił, że mają ukłonić się przed tym posągiem, zrozumieli, o co chodzi. Ale myślę, że oni już wiedzieli, co się szykuje. Nie wiemy, czy rozmawiali ze sobą, czy debatowali, czy mogą, czy nie mogą się pokłonić. Czy może to ten jeden mały wyjątek, który zrobią, żeby nie było problemów, a później nigdy więcej. Ale jedno wiem, kiedy już rogi, flety, harfy i tak dalej zabrzmiały, to oni nawet nie drgnęli, wiedząc, co ich czeka. I wiedzieli, że wszyscy zauważą, że nie da się tego ukryć. Co mnie też fascynuje, jest ich stanowczość, kiedy król w swojej łaskawości proponuje im drugą szansę. Co już było niezłe. Ale kiedy król ich pyta, czy jak drugi raz zrobimy to samo, to czy wtedy uklękniecie? No wiecie, pierwszy raz nie do końca wiedzieliście, o co chodzi, ale teraz na pewno. To oni nawet nie wahali się. Dla nich była sprawa prosta. Nie zastanawiali się, czy może jednak możemy zrobić wyjątek. Tylko tak zewnętrznie, a wewnętrznie tak wierzymy w naszego Boga. Oni uwielbiali tylko jednego Boga. Tylko przed jednym Bogiem zginali swoje kolano. I żadna kara, nawet kara śmierci, nie była w stanie tego zmienić. Ale ciekawa jest też reakcja króla. On wpada we wściekłość. Dlaczego? Przecież oni nie kwestionują jego królestwa, jego autorytetu jako król. Oni nie prowadzą buntu przeciwko niemu. Nie planują zamachu na niego. Nawet nie zamierzali uszczuplić budżetu państwa na własną korzyść. Oni jedynie nie chcieli pokłonić się przed jakimś jednym Bogiem. Problem leży w tym, że oni tym samym pokazali mu, że ich ostateczna lojalność nie należy jemu. Że on nie jest ostatecznym autorytetem w ich życiu. I że oni mają inne absolutne wartości, których on nie jest w stanie zmienić. I to jest coś, z czym król Nebukadnesar nie chce się pogodzić. On chce być najwyższym autorytetem. On chce im nakazywać, przed kim mają zginać swoje kolano. Jemu należy się 100% lojalność. Kiedy popatrzymy się na historię ludzkości, to widzimy, że to nie jest nic jednorazowego. To nie jest jeden wypadek i nigdy więcej się nie powtórzy. Widzimy, że władze, szczególnie im bardziej są autorytarne, tym bardziej mają tendencję do narzucania swoim obywatelom, przed kim lub przed czym mają zginać swoje kolano. Izabel chciała, aby wszyscy uwielbiali Baala i chciała ściąć wszystkich, którzy tego nie robili. Rzymscy cesarze oczekiwali, aby wszyscy ich uznawali za kyrios, za panów i składali na ich cześć ofiary. Ale też w nowszej historii, jak się popatrzymy, widzimy podobne tendencje. W XX wieku komunistyczne władze na wschodzie na piedestale postawili równość szans i oczekiwali, że wszyscy bez sprzeciwu zegną swoje kolano przed ich bożkiem. A kto się nie podporządkował, ten bardzo przestawał być równie ważny jak pozostali i tracił wolność albo życie. A nasiści na zachodzie, mniej więcej w tym samym czasie z narodu niemieckiego uczynili bożka i dokładnie jak ich wrodzy i przeciwnicy na wschodzie oczekiwali, że każdy obywatel III Rzeczy zegnie swoje kolano przed tym bożkiem. A tych, którzy się sprzeciwstawiali, wsadzali do obozów pracy albo rozstrzelali, nawet jeśli to byli rodowici Niemcy, wtedy już nie należeli do tej społeczności. Wtedy pochodzenie przestało mieć szybko znaczenie. I w każdym z tych przypadków chrześcijanie lub lud Boży szybko znajdował się na celowniku władz autorytarnych. Mimo, że przecież to akurat chrześcijanie są zazwyczaj, należą do tej grupy obywateli, którzy grzecznie wykonują swoją pracę i żyją moralnie. Powodem, dlaczego akurat chrześcijanie szybko są podejrzani w takich autorytarnych społeczeństwach, jest to, że oni nie przejmują systemu myślenia, jakie im cesarz, Führer czy sekretarz generalny narzucają. Nie przejmują systemu myślenia, że właśnie ten cesarz, Führer czy sekretarz generalny są najwyższym autorytetem i mają prawo narzucać nam absolutne wartości, którym wszystkie muszą się podporządkować. I skoro tak regularnie się to dzieje, to myślę, że warto się zastanowić, przygotować na to, jak my zareagujemy na sytuację, kiedy my zostaniemy postawieni przed wyborem wobec kogo jesteśmy lojalni aż do końca. Czy jest to dla nas dzisiaj ważne tutaj? Mam przecież wolność, nikt nam niczego nie narzuca. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to dla nas jest też dzisiaj aktualne. Z jednej strony nadal dla niektórych ludzi, nawet w naszym rządzie, Polak to katolik, a kto nie uznaje chrześcijaństwa w formie katolickiej, nie może być w związku z tym prawdziwym Polakiem. Z drugiej strony spektrum politycznego mamy tych, dla których tolerancja jest ważna, nawet tak ważna, że staje się wartością absolutną. W ostatnich dniach czytałem książkę amerykańskiego teologa i egzegety Dona Carsona pod tytułem Nietolerancja tolerancji. Carson w swojej książce pokazuje, że słowo tolerancja zmieniło swoje znaczenie. Tolerancja pochodzi pierwotnie z łacińskiego tolerare, czyli dźwigać, wytrzymywać, cierpliwie znosić. I w klasycznym znaczeniu znaczy, że cierpliwie znoszę istnienie tych innych poglądów od moich, albo jak to PWN, encyklopedia PWN tłumaczy. Tolerancja to jest postawa zgody na wyznanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana pod istotnymi dla nas względami. Oczywiście wszyscy uznają, że są też w tym znaczeniu granice tolerancji. Na przykład jeśli ktoś uznaje, że on może innych okradać lub zabijać, to wtedy tolerancja się kończy. Natomiast tolerancja w postmodernistycznym, nowym znaczeniu ma inne znaczenie. I polska Wikipedia najpierw cytuje tą klasyczną definicję, ale pod spodem dodaje coś takiego. W różnych językach indoeuropejskich przybiera ono niuanse, na przykład w angielskim w odniesieniu do ludzi oznacza on postawę wykluczającą bigoterię lub srogości w osądzaniu innych lub ich dyskryminację. Może oznaczać również wyrozumiałość, akceptację lub chęć zaakceptowania uczuć, zwyczajów lub wierzeń innych niż własnych. Nie wiem, czy wyłapaliście różnicę między jednym a drugim. W nowej wersji tolerować kogoś to nie znaczy, że już się z kimś nie zgadzam i nawet jeśli mu to wyraźnie powiem, to i tak pozwalam mu zachować swoje poglądy. Znoszę jego istnienie, nie wsadzam go do więzienia, nie atakuję go, toleruję go, znoszę go. Natomiast w nowej wersji, kiedy spotkam się z kimś, kto ma inne poglądy, to ja jestem wyrozumiały, akceptuję jego poglądy, uczucia. Tolerancja nabrała tu znaczenie akceptacja. A wszyscy, którzy nie akceptują innych poglądów, zachowań i moralnych standardów, są nietolerancyjni. Natomiast nawet jak nietolerancyjność wygląda, się dzisiaj zmieniło. Klasycznie byłbym wtedy nietolerancyjny, gdybym ciebie podał do więzienia lub pobił, bo inaczej wierzysz, myślisz lub żyjesz niż ja. A jeden z naszych aktualnych autorytetów internetowych mówi nam, że nietolerancja powinna wyglądać tak. Pingwinie, a co to jest nietolerancja? Jeśli nie tolerujesz laktozy, to po prostu nie pijesz mleka. Ani golisz łeb i ganiasz po mieście krzycząc krowy. Jeśli kogoś lub czegoś nie tolerujesz, to po prostu tego nie robisz. Tak ma wyglądać nietolerancja. Lub omijasz osoby dalekim łukiem. Ale nie mówisz drugiej osobie, że się z nią nie zgadzasz i jej poglądów nie lubisz. A jeśli chcesz być tolerancyjny, to oczywiście akceptujesz inne poglądy drugiej osoby i cieszysz się, że żyjesz w zróżnicowanym społeczeństwie. Dlaczego to jest problemem? Problem tkwi w tym, że nowa tolerancja odrzuca prawdę z dużego P. I co za tym idzie, absolutne standardy moralne. Nikt nie może mieć monopolu na prawdę i dlatego nie masz prawa mówić komuś, że on się myli, że ona postępuje źle. Cytat. Definicja nowej tolerancji polega na tym, że przekonania, wartości, styl życia i przestrzeganie twierdzeń prawdy przez każdą jednostkę są równe. Nie ma hierarchii prawdy. Twoje przekonania i moje są równe, a cała prawda jest względna. Tak opisuje to ładnie w swojej książce Thomas A. Helmbach. I dlatego też deklaracja zasad tolerancji UNESCO z 1995 roku mówi, że tolerancja wymaga odrzucenia dogmatyzmu i absolutyzmu. Ale już tutaj widzimy problem. Bo zdanie, że tolerancja wymaga odrzucenia dogmatyzmu i absolutyzmu, jest samo w sobie dogmatyzmem i absolutne. Jeśli nowa tolerancja jest najwyższą wartością, to ona staje się nietolerancyjna dla wszystkich, którzy chcą utrzymać jakąkolwiek inną wartość jako wartość absolutną. Nie masz prawa mówić komukolwiek, że on grzeszy, że on żyje niemoralnie, że nie powinien tak żyć, bo czyniąc to obrażasz go. Bank, jeden bank z siedzibą w Manchesterze w Anglii, poprosił organizację chrześcijańską Christian Voice o zamknięcie swoich rachunków w banku, ponieważ jego poglądy były niezgodne ze stanowiskiem banku. Publiczne oświadczenie banku brzmi następująco. Zwrócono uwagi banku na to, że Christian Voice jest zaangażowany w dyskryminujące oświadczenia karne oparte na orientacji seksualnej. Takie publiczne stanowisko jest niezgodne ze stanowiskiem banku spółdzielczego, który publicznie wspiera różnorodność i godność we wszystkich informacjach dla naszych pracowników, klientów i innych interesariuszy. Nawet tolerancja tłumi, nawet uniemożliwia otwarty dyskurs i wolność słowa czy wyznania. Na przykład 4 lata po tym, jak 13 osób zostało rozstrzelanych i zabitych w Columbine High School, szkoła stoczyła walkę o zakaz stosowania przekazów religijnych na wystawie pamięci. Czyli inaczej, tam gdzie jest ta wystawa, gdzie ludzie pisali różne rzeczy, przypominając sobie, szanując tych ludzi, którzy umarli, i zostawili jakieś karteczki. Tam nie może być ani jednej kartki, która mówi o tym, że twoja wiara było to, co cię podczas tego czasu pocieszała, utrzymywała i dawała ci siłę, żeby żyć dalej, bo być może twoje dzieci zostały zastrzelone. Na tej tablicy nie ma wiara żadnego miejsca. U nas tak jest regularnie, że te rzeczy, które dzieją się w Stanach, na Zachodzie, przychodzą do nas jakiś czas później, dlatego możemy jakby czasami trochę widzieć jakby przyszłość, patrząc się tam. I ostatnio jest ciekawa rzecz, że w roku 2016 University of Chicago napisało list do swoich studentów, którzy wtedy zaczęli studia. I ten list zawiera między innymi takie zdania. Przekonacie się Państwo, że oczekujemy od członków naszej społeczności, żeby prowadzili debaty z energicznym zaangażowaniem, żeby dyskutowali, a nawet się nie zgadzali. My nie odwołujemy zaproszonych prelegentów, ponieważ ich tematy mogą okazywać się kontrowersyjne i nie akceptujemy tworzenia intelektualnych, bezpiecznych przestrzeni, w których jednostki mogą ukryć się przed ideami i perspektywami niezgodnymi z ich własnymi poglądami. Fajny list, ale dziwne, że taki list trzeba wysyłać do nowych studentów, którzy przychodzą na uniwersytet, i podkreślać, że ten uniwersytet ma być miejscem, gdzie możemy się nie zgadzać i debatować i dyskutować, i jedni drugim możemy mówić, że się z twoim poglądem nie zgadza. Dlaczego o tym mówię? Bo jestem dość mocno przekonany, że to do nas przyjdzie i to będzie dla nas problemem. My jako chrześcijanie wierzymy w Boga, który jest prawdą i który stawia nam absolutne wartości, których się mamy trzymać. Jako chrześcijanie wyznajemy uniwersalne, absolutne prawdy, które dla innych są niewygodne i zawsze będą niewygodne. I jako chrześcijanie uważamy, że musimy o tym mówić. Jako chrześcijanie będziemy mówić innym: mylisz się, żyjesz źle. I tym samym narażamy się na naklejkę nietolerancyjny. W tym nowym znaczeniu. Mamy kilka możliwości, jak z tej sytuacji wybrnąć. Możemy na przykład unikać mówienia prawdy, żeby nikogo nie urazić. Czyli nic innego jak zgiąć kolana przed Bożkiem tolerancja. Kapelani w Harvardzie zobowiązali się do wzajemnego szacunku i braku prozelitacji. Często to znaczy, że nikt innemu nie może mówić: hej, ja wierzę w to, czy nie chcesz w to samo wierzyć, czy nie chcesz uwierzyć w Chrystusa. Mamy szanować innych i nie przekonywać ich do niczego. Oczywiście często chodzi o drobne ustępstwa. Żeby nie podpaść, lepiej nie mówimy nic, żeby inni się nie śmiali, nie czuli obrażeni. Opcja B jest drugą skrajnością. Możemy wszystkich bić po głowie, z którymi się nie zgadzamy, czyli być nietolerancyjnym w klasycznym zrozumieniu. Czyli zwalczać obce bożki i ich naśladowców ich metodami. Albo, myślę, najlepsza opcja, możemy mówić prawdy w miłości. Trzymać się prawdy i liczyć się z tym, że może nas to kosztować wiele. Może kosztować nas to naszych przyjaciół, naszą pracę, naszą wolność, nawet nasze życie. Na każdą z tych rzeczy możemy znaleźć przykłady, kiedy ludzie tracili pracę. Na przykład w Niemczech nauczyciele, którzy uczą biologii i są ewangelikalni, mogą stracić pracę, bo nie do końca są przekonani w naukę ewolucji. I takie przykłady już były. Szadrach, Meszach i Abednego wiedzieli, co wybierają. I z szacunkiem dla króla Nebukadnesara, ale jednak stanowczo powiedzieli, że czy Bóg ich uratuje, czy nie, to nie zmieni faktu, że oni kolan nie zegną przed jego bożkiem. Dla nich najważniejszą wartością jest uwielbienie żywego Boga i nie mają zamiaru tego zmienić. Bóg jest Bogiem Wszechświata, Stwórcą Wszechświata. On jest godzin uwielbienia. Bóg to jest to, co my wiemy już w Nowym Testamencie, po Nowym Testamencie, że nie tylko nas stworzył, ale też oddał własne życie za nas w osobie Jezusa Chrystusa. Tym bardziej wiemy, że tylko On jest godzin uwielbienia, zaufania, szacunku i honoru. Nie jakieś inne osoby, nie jakieś narody, nie idee równości czy tolerancji. I Bóg w swoim słowie nam też dał przykład, jak mamy postępować wobec ludzi, którzy są wobec nas negatywnie nastawieni. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale możemy przeczytać takie wersety. To jest czas, kiedy Piotr pisał ten list, kiedy prześladowanie było coraz silniejsze wobec chrześcijan, którzy wtedy zaczynali coraz bardziej się wyróżniać od Izraelitów, Żydów i dlatego coraz bardziej byli na celowniku państwa. W drugim rozdziale pierwszego listu Piotra, w 12 wersecie, Piotr pisze tak. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Respektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana, poważajcie króla jako sprawującego władzę, nie lekceważcie namiestników jako posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych. Bożą wolą jest bowiem, byście dobrym postępowaniem odbierali nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. Zachowujcie się przy tym jak wolni, nie jak ci, którzy z wolności robią przykrywki dla zła. Postępujcie jak słudzy Boga. Wszystkich poważajcie, darzcie miłością, bracie i siostry. Żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla króla. Piotr, który sam w sytuacji, kiedy stał przed Radą Najwyższą, powiedział, że sami się zastanówcie, czy mamy być posłuszni wam, czy Bogu. Czyli to nie był człowiek, który akceptował władzę ziemską, władzę tutaj sekularną w każdym aspekcie. Ten Piotr mówi, że mamy w taki sposób prowadzić życie, że ci ludzie, którzy chcą nas obgadywać, chcą mówić źle o nas, patrzą się na nasze życie, pomyślą, a może jest trochę dziwny, jest trochę sekciarzem, ale tak jak on prowadzi swoje życie, tam coś jest. I mamy w taki sposób zamknąć usta, nie przemocą, ale przez miłość, przez nasze zachowanie, przez nasz święty sposób życia, który właśnie pasuje do tego, że Chrystus swoją krwią nas wykupił. Dzisiaj cieszymy się, że żyjemy w wolnym kraju, że komunizm upadł i że nasza wiara nie jest przeszkodą, aby dostać się na studia lub aby zdobyć dobrą pracę, a tak bywało w czasie komunizmu regularnie. Musimy być jednak świadomi, że to się może zmienić, nawet dość szybko, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Tak całkiem osobiście wydaje mi się, że jest możliwe, że za kilka lat, podobnie jak w latach 90., my ewangelikalni chrześcijanie będziemy traktowani jako niebezpieczni sekciarze. Ale patrząc się na ostatnie 20 lat, wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że jak wiele innych tendencji i fal, tak i fala nowo zrozumiałej tolerancji dotrze do nas dość szybko i mocno. Tolerancja, która toleruje mnóstwo pomysłów na życie, która praktycznie nie stawia żadnych granic w sferze moralnej, która jednak nie toleruje jednej rzeczy – sprzeciwu. Dlatego ważne jest, abyśmy z Biblią w ręku upewnili się, co dla Boga jest sednem naszej wiary i w jakich kwestiach On chce, abyśmy podnieśli głos sprzeciwu. Ważne jest, abyśmy ćwiczyli się w mówieniu innym Ewangelii w miłości. Ale przede wszystkim jest ważne, żebyśmy zgodnie z 1 Piotra 2 naszym życiem pokazywali, że kochamy ludzi wokół nas i że z miłości do nich ostrzegamy ich przed ich złymi wyborami. Raczej nikt zbyt szybko nie będzie się spodziewał od nas, żebyśmy zgięli kolano przed złotym posągiem. Ale jednak społeczeństwa mają tendencję do tego, aby stawać się autorytarne. I patrząc się na naszych sąsiadów na zachodzie, obawiam się, że tolerancja może i u nas niebawem stać się bożkiem, przed którym będziemy mieli zgiąć nasze kolano. Przygotujmy się i pamiętajmy, kto jest naszym Bogiem. Pamiętajmy, co On dla nas uczynił, umierając za nas na krzyżu. Czego możemy się więc dzisiaj, w naszych czasach, nauczyć z Daniela 3 rozdziału? Możemy się nauczyć, że kiedy inni wywierają presję, aby oddać hołd obcym Bogom, przypomnij sobie, kto jest Twoim Bogiem. Kiedy inni wywierają presję, aby oddać hołd obcym Bogom, przypomnij sobie, kto za Ciebie oddał życie. Amen.